Dzień dobry. Dzisiaj chcemy uporać się z jednym z największych nieporozumień, jeżeli chodzi o tekst Nowego Testamentu. Mianowicie chodzi o taką znaną, myślę, każdemu scenę po zmartwychwstaniu, kiedy to Jezus rozmawia z Piotrem i trzy razy pyta się Piotra: Piotrze, czy miłujesz mnie? No i Piotr odpowiada i okazuje się, że ta scena jest najczęściej całkowicie błędnie wyjaśniana i błędnie rozumiana. A zatem chcemy dzisiaj opowiedzieć, jaki jest prawdziwy sens dialogu Jezusa z Piotrem, czyli rozwiązać wielką zagadkę Ewangelii Jana. Ale kochani, zanim to króciutkie ogłoszenie, mam nadzieję, że ciekawe. Mianowicie uruchomiłem drugi webinar biblijny. Przygotowałem dla was drugi webinar. Pierwszy, bardzo fajnie się przyjął. Ponad 1000 osób uczestniczyło w świetne spotkania. Tamten dotyczył tego, jak czytać Biblię w świetle odkryć archeologicznych. No i jest dostępny do odsłuchania na mojej stronie internetowej. Natomiast przygotowałem bardzo ważny temat tego drugiego webinaru: Świat i kosmos według Biblii, czyli o największym konflikcie między Biblią a nauką. Kochani, to jest niezwykle ważny temat, dlatego że w ogóle model świata, jak starożytni wyobrażali sobie świat, kosmos i siebie w tym kosmosie, on decyduje o rozumieniu bardzo wielu tekstów biblijnych. Więc odpowiemy sobie, jaki był biblijny model świata. Zadamy na przykład pytanie, czy autorzy Biblii wierzyli w płaską ziemię, tak? Czym są wody chaosu, Szeol, firmamenty, sklepienie i tak dalej? Oczywiście podejmiemy sprawę Galileusza, czyli największy konflikt między Biblią a nauką. Zapytamy też, co Galileusz naprawdę myślał o Biblii. Zapytamy, jakie są relacje między Biblią a nauką, Biblią a fizyką, czy na przykład biblijne stało się światło, to jest równoważne z wielkim wybuchem. I tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, bardzo ważny temat. Zachęcam i zapraszam do zapisania się, bo oczywiście liczba miejsc jest dość mocno ograniczona. Będzie tylko kilka terminów. Już się tam coś, widziałem, zapełniło. Także oczywiście link będzie pod tym filmem w opisie i można się zapisać na taki webinar. Natomiast my dzisiaj przechodzimy już do tego naszego kluczowego na dzisiaj zagadnienia, czyli co naprawdę mówi Piotr do Jezusa w tej scenie, prawda, w odpowiedzi na pytanie, czy miłujesz mnie, czy całe życie źle rozumiałeś dialog Jezusa z Piotrem, tak? Chodzi oczywiście o to pytanie Jezusa: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Tam użyty jest termin grecki agapao, rzeczownik byłby agape, a Piotr odpowiada innym czasownikiem, rzeczownik filia. Więc zobaczymy, o co tutaj chodzi, prawda? Tutaj widzę, że nawet ktoś był chyba przy tej scenie, bo zrobił zdjęcie, jak to Pan Jezus właśnie po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Galilejskim rozmawia ze świętym Piotrem. Kluczowy, kochani, ewangeliczny dialog. Kluczowy, zaraz zobaczymy, że to jest jeden z najbardziej istotnych w ogóle tekstów Nowego Testamentu. I chodzi o właśnie jeden z najbardziej fascynujących, zarazem najbardziej dyskutowanych tekstów Nowego Testamentu. Scena nad Jeziorem Galilejskim, ostatni, 21 rozdział Ewangelii według świętego Jana. I okazuje się, że najbardziej znane, czy najbardziej popularne, najczęstsze interpretacje są niestety błędne. Rozwiążemy raz na zawsze odwieczny spór biblistów, teologów i kaznodziejów, co naprawdę powiedział Jezus do Piotra i co odpowiedział Piotr. Czy Jezus pytał wyższy rodzaj miłości, agapę, a Piotr wyznaje tylko filię, czyli przyjaźń, czy jednak nie. Sprawdźmy to, rozkładając tekst na czynniki pierwsze i później składając go w jedną istotną dla nas tutaj bardzo ważną dzisiaj konkluzję. Zobaczmy najpierw, to jest taki pierwszy punkt naszej analizy, co w ogóle mówi ten tekst, jaka jest anatomia tekstu, czyli co tam właściwie jest napisane, tak? Czyli żeby zrozumieć w ogóle dynamikę i sens tego dialogu między Jezusem a Piotrem, musimy zobaczyć do oryginału, czyli do greki koine, i wiemy, że tam są używane, prawda, dwa czasowniki na określenie miłości: agapao, czasownik, czyli kochać, i fileo. I zobaczmy, jak to precyzyjnie wygląda w tym potrójnym dialogu. Najpierw Jezus pyta: Simon Joannu, agapasme pleon tuton, czyli Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Na co Szymon odpowiada: Najkyrie, su oidas hoti filose. Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham, czy jestem ci bliski. Jezus znowu pyta: Simon Joannu, agapasme, na co Piotr znowu odpowiada: Filose, czyli znowu używa innego czasownika niż w pytaniu Jezusa, tak? Jezus pyta czasownikiem agapao, Piotr odpowiada czasownikiem fileo. I za trzecim razem to Jezus przyjmuje ten czasownik Piotra, fileis me, na co Piotr znowu odpowiada filose, czyli czy miłujesz mnie miłuję cię. No więc tak wygląda ten dialog i w związku z tym najpierw odrzućmy no w ogóle błędne i merytorycznie błędne interpretacje, które w ogóle mylą te pojęcia, bo na przykład spotkałem się z interpretacjami, gdzie mówi się, że to na końcu Piotr odpowiada wreszcie tym najwyższym rodzajem miłości, czyli agape, tak, że oto Piotr najpierw odpowiadał fileo, czyli takim niższym, słabszym rodzajem miłości ludzkiej, przywiązania, a na końcu już odpowiada tym najwyższym. No nie, widzimy, że jest dokładnie odwrotnie, że to Jezus jakby, można powiedzieć, zmienia czasownik, dostosowuje go do Piotra i najpierw pytał o agape, no a teraz już na końcu pyta o filię, tak? I właśnie z czego, i to jest jakby, to jakby, czyli pierwsze, odrzucamy interpretacje w ogóle błędne, które no, nie widząc oryginału, gdzieś tam wymyślają różne rzeczy. Ale najbardziej powszechną interpretacją jest ta, że oto Jezus pyta Piotra o miłość najwyższą, czyli właśnie agapę, tą najbardziej miłość taką boską i będącą ofiarą z siebie. Natomiast Piotr odpowiada dużo skromniej, czyli Panie, mogę ofiarować Ci tylko filię, a zatem bliską przyjaźń i przywiązanie. I w tym kontekście najczęściej w wyjaśnieniach pojawia się takie rozróżnienie, wskazuje się na trzy rodzaje miłości, czy trzy terminy w języku greckim, które wskazują na trzy jakby rodzaje, różne rodzaje miłości, prawda, że w Grece mamy trzy pojęcia, najpierw eros, tak, no to by była taka miłość najbardziej przyziemna, płas, taka no cielesna, no od tego mamy słowo chociażby erotyka, czyli miłość erotyczna, zmysłowa, pożądająca, czyli taka miłość egoistyczna, tak, wynikająca po prostu z naszych pożądliwości, naszych popędów. No wyższym rodzajem miłości byłaby filia, czyli to już jest taka miłość przyjacielska, taka oparta na więzi, na przywiązaniu, na sympatii, miłość ludzka. No a najwyższym rodzajem miłości według tej interpretacji byłoby agape, czyli to jest ta miłość bezwarunkowa, płynąca z decyzji woli, tak? To już nie jest moje widzimisię, czyli to nie jest kwestia popędu, tylko to jest kwestia mojej decyzji, że ja chcę kochać i to jest miłość gotowa do całkowitej ofiary, czyli miłość nadprzyrodzona boska, tak? I w tej interpretacji wskazuje się, że są te trzy piętra, powiedzmy, miłości, w związku z tym Jezus, chociaż pyta Piotra o ten najwyższy rodzaj miłości, agape, to niestety Piotr nie dostaje do tego ideału i odpowiada tylko właśnie fileo, tak? W tej interpretacji Jezus rzuca Piotrowi wyzwanie, tak? Pyta o agapę. Natomiast Piotr nie jest w stanie odpowiedzieć na tym poziomie, odpowiada tylko filose, czyli jest w stanie zadeklarować jedynie miłość ziemską, a nie tą agapę, czyli charakterystyczną dla chrześcijaństwa najwyższą miłość. No i w związku z tym w trzecim pytaniu Jezus tak jakby zniża się do Piotra już, pytając się tylko o tą filię. No i wtedy Piotr no zasmucił się, tak jak mówi tekst, no bo zobaczył, że Jezus wyraźnie obniżył standardy wobec Piotra i to ma sprawiać, że Piotr się zasmucił, bo właśnie Jezus już nie pyta go o tą agapę. I powiem tak, że to wyjaśnienie jest bardzo atrakcyjne, homiletycznie, też psychologicznie. Spotkałem się z mnóstwem tutaj wyjaśnień na temat właśnie różnych rodzajów miłości i tej różnicy między agapę i filią, gdyż no, takie wyjaśnienie chociażby pozwala mówić o pokorze Piotra, tak, o czułości Jezusa, który zniża się do Piotra, przyjmuje człowieka tam, gdzie on realnie jest, no ale niestety takie wyjaśnienie jest całkowicie błędne, dlatego że ta interpretacja powszechna zakłada, że Jan bardzo świadomie i celowo, precyzyjnie różnicuje obydwa słowa, tak, czasownik agapao i fileo, ponieważ mają one, według tej teorii, różne całkowicie zabarwienie semantyczne, czyli inny zakres znaczeń, który w zasadzie na siebie nie zachodzi, tak? Jedno oznacza miłość najwyższą, a drugie raczej taką sympatię, przywiązanie czy lubienie. Tylko że problem polega na tym, że ta interpretacja bazuje na całkowicie no, nieuprawnionym, takim radykalnym rozróżnieniu obu tych słów. Jest oczywiście wygodna, my lubimy szufladkować, ale cierpi na ten podstawowy problem, że jest niezgodna z faktami. I teraz podam argumenty, które całkowicie obalają tę interpretację. Pierwszy argument będzie najważniejszy, mianowicie w Ewangelii Jana oba pojęcia, czyli zarówno czasownik agapao, jak i czasownik fileo, nie działają jako dwa różne poziomy miłości. Przeciwnie, one często są swoimi synonimami i swoimi zamiennikami, czyli ekwiwalentami i pokażę jeden z najbardziej no, takich mocnych przykładów w tym kontekście, mianowicie to, gdzie Jan mówi o miłości Ojca do Syna, czyli Boga do Jezusa. I popatrzmy, że w trzecim rozdziale, owszem, użyty jest czasownik agapao, ho pater agapa ton hyon, tak? Czyli ojciec miłuje syna, mamy czasownik agapao, ale dokładnie ta sama relacja już w Jana 5 jest przedstawiona hogar pater filei ton hyon. Ojciec miłuje syna, ale tu już jest użyty czasownik fileo. Czy ojciec najpierw miłował syna pełnią boskiej miłości agapa, a później już tylko, nie wiem, przyjaźnią, ludzkim przywiązaniem filia, no to by było dosyć absurdalne stwierdzenie. Więc to jest najmocniejszy chyba argument przeciwko powyższej interpretacji Jana 21, czyli tego naszego dialogu. Ta sama relacja między Bogiem i Jezusem, Ojcem i Synem, jest wyrażona przez autora Ewangelii Jana. Raz przez czasownik agapao i raz przez filio i to jest dokładnie ta sama relacja, więc trudno twierdzić, że fileo oznacza tu jakąś miłość ułomną, niższą, czy prawda jedynie jakąś przyjacielską. Inny przykład dokładnie z Ewangelii Jana. Jezus miłuje rodzeństwo z Betanii, czyli Martę, Marię, Łazarza i znowu Jan wymiennie stosuje terminy agapao i fileo. Najpierw mówi, prawda, tutaj w trzecim wersecie jest mowa fileis, czyli Jezus miłuje Łazarza tą miłością, prawda, przyjacielską, fileo, no ale już w piątym wersecie narrator mówi o egapa, tak, czyli tutaj mamy imperfektum, no miłował, kochał, tak, imperfektum strony czynnej, no więc to jest czasownik od agapao, tak, czyli Jezus miłował Martę, Marię i Łazarza tą wyższą miłością, a później z kolei znowu jakby mamy efilei, czyli co, obniżył się ten poziom miłości Jezusa, tak, według tej klasycznej teorii, która dzieli. Trzeci przykład z Ewangelii Jana, umiłowany uczeń. Kochani, jeżeli przyjmiemy klasyczną hipotezę, że sam Jan tak sam siebie nazywa, chociaż to są różne ciekawe hipotezy, ale w to nie wchodzę, generalnie klasycznie uważa się, że to o sobie mówi Jan, autor Ewangelii, umiłowany uczeń, no to popatrzcie znowu do samego siebie, czy do w tym ważnym terminie, czy raczej zwrocie, no to jest wręcz taki idiom w Ewangelii Jana, no wydawałoby się, że powinien być zawsze ten sam czasownik, a popatrzcie, najpierw w 13 rozdziale jest mowa, że jeden z jego uczniów, ten, którego miłował, i jest czasownik agapao. Później mamy Jezus pod krzyżem, tutaj powinien być 19 rozdział, Jezus pod krzyżem ujrzał matkę stojącego ucznia, którego miłował, znowu mamy ten sam idiom i znowu mamy agapao, ale w 20 rozdziale, w następnym, pobiegła Maria Magdalena do Szymona Piotra i ucznia, którego Jezus miłował, to jest ten sam tak naprawdę idiom, a tutaj używany jest czasownik fileo, tak? Czyli widzimy, że one są tutaj zupełnie zamienne, nawet w takich ustalonych, wydałoby się utartych formułach, tutaj autor nie ma problemu, żeby stosować raz agapao, raz fileo. Jeszcze dwa przykłady z Ewangelii Jana, mianowicie miłość Boga czy Jezusa do człowieka, 15 rozdział Ewangelii Jana, jak ojciec mnie umiłował, taki ja was umiłowałem i tam jest czasownik agapao, a w następnym rozdziale, albowiem ojciec sam was miłuje i tu już mamy czasownik fileo. Tak? No to Bóg co, kocha raz tak? No nie, raczej trzeba by założyć, jeżeli uznajemy stałość i jakby taką wielkość miłości Boga, raczej trzeba założyć, że te terminy tak naprawdę się uzupełniają, a nie są różnymi przeciwstawianymi sobie rodzajami miłości. No i odwrotnie, miłość człowieka do Jezusa, tak? Bo tam wcześniej była miłość Boga czy Jezusa do człowieka, a tu mamy miłość człowieka do Jezusa, również w tej samej Ewangelii, również te terminy obydwa się pojawiają na to określenie, czyli na przykład, jeżeli mnie miłujecie, 14 rozdział Ewangelii Jana, będziecie zachowywać moje przykazania i to miłujecie jest agapao, ten, kto mnie miłuje, też agapao, zresztą w 14 rozdziale tam więcej razy występuje to przykazanie miłości właśnie z tym czasownikiem agapao, a już w 16 rozdziale to jest dalej mowa pożegnalna Jezusa, tak zwana mowa pożegnalna w Ewangelii Jana, wy mnie umiłowaliście, pokochaliście i jest termin fileo, kochani. No więc w tym świetle tak wielu użyć agapao i fileo w kontekście synonimicznym, zamiennym czy ekwiwalentnym, zupełnie inaczej wygląda, prawda, analiza tego 21 rozdziału. Okazuje się, że agapao i fileo Jan używa konsekwentnie jako swoje synonimy czy zamiennie, więc odpada całkowicie ta interpretacja, że Jan jakoby przeciwstawia termin agapao terminowi fileo, mówiąc o jakichś dwóch różnych rodzajach miłości. Tutaj pokazuje wykres, tabelę, która właśnie podkreśla, że owszem, te terminy nie są identyczne, bo to, że są synonimami wcale nie oznacza, że one są kompletnie identyczne. No nie, to są dwa różne słowa, ale jednak ich zakres znaczeń bardzo mocno się pokrywa w Ewangelii Jana, zwłaszcza u Jana, ale jak zaraz pokażę, nie tylko. I w związku z tym no, upada ta interpretacja 21 rozdziału. I teraz drugi argument, wychodzimy poza Ewangelię Jana i dokładnie pokażę to samo. Na kilku tylko przykładach, że to, co ja robi Jan, czyli używa synonimicznie i ekwiwalentnie, zamiennie terminów agapao i fileo, to samo się dzieje w innych miejscach Nowego Testamentu, to samo się dzieje w greckiej Biblii, czyli w Septuagincie, tak, Stary Testament na Grekę przetłumaczony, dokładnie tak samo się to dzieje. Agapao i fileo są używane zamiennie i to samo spotykamy w Grece klasycznej tamtego czasu. Pokażę jeden przykład, chyba czy dwa mam z Nowego Testamentu, na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w 16 rozdziale. Mowa o miłości człowieka do Jezusa. Używa się terminów czasownika fileo, tak? Natomiast w liście do Efezjan, ten sam święty Paweł, no mamy do czynienia akurat z listami pawłowymi, no i o ile w liście do Koryntian miłość do Jezusa jest wyrażona czasownikiem fileo, no to w liście do Efezjan czasownikiem agapao, ta sama miłość. Inny przykład z Nowego Testamentu, list do Hebrajczyków, to ciekawe, to podałem ten przykład, bo on stosuje dokładnie tą samą formułę, to jest dokładnie to samo zdanie. Kogo Pan miłuje, tego wychowuje albo karci i to sformułowanie kogo Pan miłuje, tu jest użyte agapao w liście do Hebrajczyków, natomiast w Apokalipsie ja tych, których kocham, wychowuję czy karcę i mamy czasownik fileo, tych, których kocham, tak? Widzę, że przy zmianie z Worda na prezentację zmieniło mi dziewiątkę na G, no ale wiadomo o co chodzi, tak? Czyli widzimy, że mamy dokładnie tą samą formułę, że kogo Pan miłuje, tego karci albo tego wychowuje. Raz użyty czasownik agapao, drugim razem ta sama formuła czasownik fileo. To samo dzieje się w Septuagincie i pokażę jeden taki charakterystyczny przykład, mianowicie dwa sąsiadujące wersety. Mamy miłość Jakuba do Józefa, tak? To jest ta historia patriarchów, patriarcha Jakub, który miłował Józefa bardziej niż wszystkich swoich synów, a więc nawet mamy pewną formułę, że on miłował Józefa bardziej niż innych swoich synów i mamy czasownik agapao w Grece, a w następnym dokładnie wersecie mamy tą samą formułę. Ojciec kocha go, czyli Józefa, bardziej niż wszystkich synów i mamy czasownik fileo, tak? Czyli nawet w sąsiadujących wersetach wobec tej samej dokładnie formuły autorzy używają zamiennie czasowników agapao i fileo. To nie są jakieś dwa różne w tym przypadku rodzaje miłości. A zatem chodzi o tę samą relację, czy to miłości ojca do syna, prawda, czy Jezusa do uczniów do Jezusa, czy w tym przypadku Jakuba do Józefa, w sąsiednich nawet tutaj wersetach, prawda? A zatem takie podsumowanie tutaj w Septuagincie, czasownik agapao w ogóle, czy takie rozszerzenie, ma bardzo szerokie pole semantyczne. To nie jest tylko miłość nadprzyrodzona, jakaś taka jak w chrześcijaństwie uchodzi agapao za taką miłość najwyższą, skłonną do, prawda, ofiary z siebie, miłość daru. Ona może tak naprawdę w Septuagincie oznaczać miłość erotyczną, na przykład przyjaźń, miłość rodzinną, także na przykład miłość w sensie negatywnym, jak się tam coś złego dzieje, czy to jest zła miłość. Miłość Boga do Izraela może być też, ale także miłość w kontekście właśnie jakimś negatywnym. A zatem agapao nie jest terminem zarezerwowanym wyłącznie dla najwyższej boskiej czy chrześcijańskiej miłości. No i jeszcze jeden przykład z greki klasycznej, tu już nie będę wchodził w szczegóły, tego jest dużo. Na przykład dialog Platona Fajdros również zamiennie traktuje te pojęcia agape filia, rzeczowniki czy czasowniki agapao fileo. I taka uwaga ważna, że to, co powiedziałem teraz, że ta synonimiczność czy zamienność tych czasowników nie oznacza, jak powiedziałem, że one zawsze oznaczają dokładnie to samo, raczej to, że w wielu miejscach ich pola znaczeniowe mocno zachodzą na siebie i to tak mocno, że nie można budować na nich ostrej opozycji teologicznej, zwłaszcza, jak powiedziałem, najważniejszy będzie ten argument pierwszy z Ewangelii Jana, że Jan sam nie buduje opozycji na tych dwóch czasownikach. Tu jeszcze podsumowanie takie graficzne, że te dwa czasowniki, zwłaszcza w Ewangelii Jana, mocno zachodzą na siebie i tak naprawdę są synonimiczne. I właśnie dlatego krytyczni badacze dzisiaj, bo to są najnowsze rozwiązania, odrzucają tezę, że w naszym dialogu Jezusa z Piotrem Jezus pyta o wyższy rodzaj miłości agape, a Piotr odpowiada niższym filia. Do tego dochodzą jeszcze inne argumenty, które zaraz przytoczę, ale te dwa są najważniejsze. Z Ewangelii Jana i generalnie z greki koine, Nowy Testament, Biblia grecka czy greka klasyczna. Najnowsze opracowania przestrzegają przed właśnie robieniem z agape magicznego słowa oznaczającego doskonałą miłość chrześcijańską w kontrze do niedoskonałej filii. W tej samej Ewangelii miłość ojca i syna jest wyrażona obydwoma terminami bez żadnej uchwytnej różnicy teologicznej. Trzeci argument, i on też jest ciekawy, bo on pokazuje z kolei jeszcze zupełnie co innego, że w tym krótkim dialogu między Jezusem a Piotrem, to są zaledwie trzy wersetiki, 15-17, autor, czyli Jan, różnicuje także inne słowa. To nie jest tylko różnica między agape i filio, agape i filią. Ewangelista Jan ma specyficzny styl literacki, generalnie lubi stosować synonimy parami, aby unikać monotonii, nadawać tekstowi literacką głębię, o której zaraz jeszcze powiem. W tym samym fragmencie Jan, dokładnie w tych trzech wersecikach, bez jakichś głębszych teologicznych różnic, zamienia na synonimy na przykład czasownik paś na doglądaj, tak? Kiedy Jezus mówi do Piotra, paś baranki moje, to za chwilę powie doglądaj, rządź, albo tam, nie wiem, pasterzuj, tak by można przetłumaczyć ten synonim. Baranki zamienia na owce, tak? Raz się pojawia arnia, no paś baranki moje, a za chwilę paś owce moje probata, tak? Albo się pojawia czasownik wiesz, panie ty wiesz, albo później panie poznajesz, czyli na przykład czasownik ginosko, tak? Czyli okazuje się, że Jan w tym króciutkim fragmencie zmienia także inne słowa na ich synonimy. Mamy tutaj całą wiązankę synonimów, a nie tylko jeden problem z dwoma tymi czasownikami agapao i phileo. I teraz, skoro nikt nie szuka ukrytej mistycznej różnicy między barankiem a owcą, bo nigdzie nie spotkałem analiz właśnie, że baranek to jest wyższy rodzaj zwierzęcia, a owca to jest niższy rodzaj zwierzęcia, to dlaczego tak usilnie szuka się jej w słowach oznaczających miłość, tak? Nigdy nie słyszałem pytania, dlaczego Jezus nakazuje Piotrowi raz paść, a raz pasterzować, tak? Dlaczego mówi raz moje baranki, za chwilę moje owce? I jaki jest ukryty sens teologiczny tej zmiany? No nie, to są, no każdy traktuje to jako synonimy. Myśmy się jakoś jako chrześcijanie uczepili tego słowa miłość, bo dla nas agape zawsze stanowi w chrześcijaństwie najwyższy rodzaj miłości. No i powszechnie, nie wiem, wylało się może interpretacji na cały świat, że właśnie agape to jest ten wyższy rodzaj miłości. Jezus pyta o agape, Piotr odpowiada filię. I akurat ta różnica synonimiczna nas tutaj bardzo obchodzi, podczas gdy inne zupełnie nie. A zatem fakt, że Jan używa w tym samym króciutkim fragmencie aż czterech różnych określeń synonimicznych dla czterech różnych innych terminów, pokazuje, że problem nie dotyczy jedynie tych czasowników agapao i phileo, lecz chodzi generalnie o szerszą janową skłonność do wariacji leksykalnych. Tak? Generalnie w ogóle autor Ewangelii Jana, czwartej Ewangelii, bardzo lubi wieloznaczność, stosuje ją celowo, jest ona u niego zamierzona, no ale to jest już ogromny temat, ogromny na pewnie inny wykład. I czwarty argument przeciwko tej klasycznej interpretacji, że agape to jest największy rodzaj miłości, filio gorszy. Otóż w tej samej Ewangelii Jana Bóg kocha miłością phileo, tak? Albowiem ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali, i tam jest użyty czasownik phileo. No Bóg miłuje ludzkość miłością phileo. To nie jest gorszy rodzaj miłości dla Jana, skoro Bóg sam miłuje tą miłością. I piąty argument, już taki bardziej z logiki, też bardzo ważny. Mianowicie logika dialogu przeczy ostremu rozróżnieniu phileo i agapao. Otóż tradycyjna interpretacja właśnie jest o tyle problematyczna, bo wymaga uznania, że Piotr odpowiada tak, panie, chociaż faktycznie nie spełnia oczekiwań Jezusa, tak? Jezus pyta się agapao, agapao, Piotr odpowiada phileo, no to dlaczego tak radykalnie odpowiada tak, nie? Co więcej, Jezus przecież na końcu powierza Piotrowi funkcję pasterską, paść owce moje, choć przecież ten, według klasycznej interpretacji, nie deklaruje miłości wymaganej przez Jezusa do jej pełnienia, tej funkcji. Czyli na de facto negatywną odpowiedź Piotra, bo Jezus pytał agapao i Piotr tylko phileo, Jezus powierza mu funkcję pasterza owiec, mimo że nie spełnia on oczekiwanych kryteriów, a te kryteria dotyczą miłości agapao, bo tutaj poniżej pokazuje dwa przykłady, ich jest więcej, że miłość do Jezusa jest podstawowym kryterium bycia uczniem, a co dopiero bycia pasterzem nad uczniami. Nie? Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania, czasownik agapao. Za chwilę, jeżeli kto mnie miłuje, znowu czasownik agapao. Więc po pierwsze, można kochać Jezusa miłością agapao, bo Jezus sam to pokazuje. I Jan stosuje ten czasownik do ludzkiej miłości Boga, ale w przypadku Piotra jest zastosowany czasownik synonimiczny. A zatem, jeżeli mimo tych wymagań Jezusa Piotr wyznaje tylko phileo, tak, według tradycyjnej interpretacji miłość gorszą, słabszą, to trzeba przyznać, że nie dorasta do roli ucznia Jezusa i pasterza, a zatem powierzenie mu misji pasterza, całej trzody, no jest dosyć niezrozumiałe, tak? To jest ten błąd logiczny w tej klasycznej interpretacji. Otóż, kiedy pozbędziemy się tego fałszywego rozdziału między agapao i phileo, to nagle ta perykopa zaczyna jaśnieć, zaczyna być w pełni zrozumiała. Otóż logika tego tekstu jest zupełnie inna. Udzielona przez apostoła zdecydowanie twierdząca odpowiedź. Phileo to nie jest, jak powiedziałem, gorszy rodzaj miłości. Odpowiada synonimicznie Piotr, ale odpowiada tak, panie, ty kocham cię, ty wiesz, że cię kocham. Tak? A zatem zdecydowana twierdząca odpowiedź Piotra stanowi doskonałą podstawę do powierzenia mu misji pasterskiej w kościele. Tak? I wtedy ta perykopa nabiera logiki. Gdyby tak nie było, dialog brzmiałby bez sensu. No i jeszcze jedna taka jeszcze jeden dodatkowy argument, mianowicie tło aramejskie, kochani. Jezus i Piotr nie rozmawiali raczej po grecku, tylko w języku semickim, najpewniej po aramejsku. Jeżeli ten dialog bazuje na historycznym dialogu, no to najpewniej w języku aramejskim czy w hebrajskim użyto jednego terminu, bo po pierwsze tam nie ma dwóch terminów, tak jak w Grece, a nawet trzech, na miłość, a poza tym nie ma wyraźnego rozróżnienia na miłość jakąś właśnie bosko-wolitywną, czyli taką właśnie miłość ofiary, oraz miłość ludzko-emocjonalną, czyli taką miłość jedynie sympatii. Najprawdopodobniej jakąś podstawą w aramejskim dla takiego dialogu byłoby rdzeń raham, rychy my, kochać, przyjaźnić się, ale też litować, ewentualnie chybyby, to już jest późniejszy troszkę rdzeń w Targumach, występujący w aramejskim biblijnym nie, ale generalnie i hebrajski, i aramejski nie ma takiego podziału, więc to jest wyraźnie wynika bardziej z greki. Tu pokazuję dwa przykłady tego, że greka używa różnych terminów na jeden oryginalnie hebrajski czy aramejski termin, na przykład mamy hebrajski termin ahav, używany właśnie w chociażby w tym przykładzie, który podałem, Księga Rodzaju, rozdział 37, o miłości Jakuba do Józefa. Przykład o tyle ciekawy, że używa obu greckich czasowników dokładnie w tym samym kontekście, zamiennie, gdy w oryginale właśnie mamy jeden czasownik ahav. Też pokazuję tutaj przykład z Księgi Przysłów. No troszkę w prezentacji właśnie, troszkę mi się ten hebrajski tutaj rozsypał, ale chodzi ani ehav, czyli ja kochających mnie kocham, i po hebrajsku mamy dwa razy użyty ten sam czasownik, no, od rdzenia, od czasownika ahav, no a w grece, tak jak Septuaginta tłumaczy Księgę Przysłów, mamy czasownik najpierw phileo, później agapao. Więc używanie czasownika kochać w różnych synonimach to jest bardziej sprawa już języka greckiego, a nie hebrajskiego czy aramejskiego. I siódmy argument, którego też nie będę tu jakoś mocno rozwijał, mianowicie okazuje się, że nasze opowiadanie z 21 rozdziału, czyli właśnie ten słynny dialog Piotra z Jezusem, on jest dla niego tłem, mogą być właśnie te teksty z Księgi Przysłów, 8 rozdział, albo z Ezechiela 34. Mianowicie okazuje się, że Ewangelia Jana, która generalnie jest głęboko nasycona językiem Biblii greckiej, czyli Septuaginty, może przekazywać w tej parze czasowników agapao i phileo echo z jednej strony tradycji mądrościowej, gdzie właśnie to sama mądrość mówi o sobie, że ona chce, żeby uczniowie podążający za nią właśnie ją kochali, a z drugiej strony Ewangelia Jana może nawiązywać do tradycji prorockiej, zwłaszcza chodzi o tą perykopę sławną Ezechiel 34, czyli perykopa o złych pasterzach i Bogu, który ustanawia dobrego pasterza, tak? Jezus mówi do Piotra, tak? Paś owce moje. Więc jakby tego szeroko nie będę rozwijał, tej intertekstualności, ale wyraźnie Ewangelię Jana w tym rozdziale należałoby interpretować w szerszym kontekście Biblii greckiej Septuaginty, zwłaszcza w kontekście tradycji tej mądrościowej z Księgi Przysłów czy prorockiej, i wtedy to lepiej widać, że tam ani agapao, ani phileo nie są sobie przeciwstawiane. I kochani, wniosek na podstawie tych siedmiu argumentów, dwa pierwsze, jak powiedziałem, są zdecydowanie najważniejsze. Ani Jan, ani w ogóle greka koine Nowego Testamentu nie różnicuje tak diametralnie, radykalnie tych obu czasowników. Na tej podstawie współczesna krytyczna biblistyka odrzuca nośne kaznodziejsko rozróżnienie na agapao jako miłość doskonałą, miłość daru, i phileo jako niedoskonałą miłość lubienia, jako sztuczne i niedopasowane do realiów języka greckiego pierwszego wieku po Chrystusie, czyli tak zwanej greki koine, w którym te dwa słowa były często stosowane zamiennie. I tu jeszcze takie jedno ważne dopowiedzenie, że generalnie agapao, to też sprawdziłem sobie, to dużo badałem przed naszym odcinkiem, jest dużo częściej używane i w Nowym Testamencie, i w Septuagincie, w Biblii greckiej, i niż phileo, to jest kilkanaście razy więcej. Głównie z tego powodu, że właśnie agapao obejmuje różne rodzaje miłości, tak? To nie jest tylko najwyższy rodzaj miłości ofiary, ale dotyczy bardzo różnych rodzajów miłości. Dochodzimy powoli do sedna naszego wykładu. Zatem dlaczego Jan zmienia te słowa? Dlaczego tak właśnie je różnicuje, agapao, phileo? Najpierw podam najprostszą odpowiedź, często przyjmowaną dzisiaj w biblistyce, w najnowszej krytycznej biblistyce. I najprostsza ta współczesna odpowiedź brzmi tak, że to może być po prostu styl janowy. Czyli czwarta Ewangelia często operuje, jak wskazałem, paralelizmami, powtórzeniami, wariancją, tak? Mamy tam to probata czy arnia, baranek, owca, tak? Autor nie lubi mechanicznej monotonii. No tak jak powiedziałem, w tej samej scenie raz no, Jezus mówi paś baranki moje, za chwilę pasterzu i moim owcą, i za trzecim razem paś owce moje. Każda z tych formuł znaczy to samo de facto, ale każda jest wyrażona inaczej. To nie oznacza trzech różnych urzędów pasterskich, tak? Bo mamy trzy różne formuły, ani dwóch rodzajów kategorii wiernych, na przykład, że jedni są owcami, drudzy barankami. Raczej chodzi o uroczyste, potrójne powierzenie Piotrowi troski o wspólnotę Jezusa. I to jest taka klasyczna odpowiedź, że rządzi stylistyka i między innymi tacy badacze jak Lowe czy Eugene Najda, znani bardzo, no wskazują, że właśnie trudno upierać się przy kontraście znaczeniowym, tak? Między agapao a phileo, a użycie dwóch czasowników może być retoryczną alternacją unikającą nadmiernej powtarzalności. I wielu badaczy jak Brown, Barrett, Monolay, Kinner, Lincoln, Carlson, tu wymieniam tylko kilku, bibliografia będzie na końcu, Uważa, że mamy tu do czynienia głównie z wariancją stylistyczną. Jan lubi unikać monotonii, więc stosuje bliskoznaczne określenia. I tu pewnie moglibyśmy zakończyć wykład, ale moja hipoteza jest inna. Zadałem sobie pytanie, czy to znaczy, że ta zmiana u Jana między agapao a phileo jest po prostu bez znaczenia, że ten dobór słów jest przypadkowy, że to tylko tak po prostu stylistycznie, żeby brzmiało ładniej? W moim przekonaniu to nie jest bez znaczenia. Tak? Ten jakby to różnicowanie. Oczywiście ta zmiana nie jest rozróżnieniem poziomów miłości, już to wykazaliśmy wyżej. To nie jest tak, że agapao to jest jakiś wyższy rodzaj miłości, a phileo gorszy. Ale jednak to nie jest znowu, moim zdaniem, zaraz to spróbuję wam udowodnić, że moim zdaniem, że to nie jest też tak, jak twierdzą niektórzy współcześni badacze, że po prostu jest to zmiana stylistyczna, czyli dla urozmaicenia tekstu Jan stosuje synonimy. Moim zdaniem tekst jest, tekst właśnie 21 rozdziału, ten dialog między Jezusem a Piotrem jest zbyt silnie powiązany z innymi fragmentami Ewangelii Jana, a zwłaszcza z dialogiem z Jezusa Piotrem z Jana 13, aby uznać wybór tych słów za zupełnie obojętny interpretacyjnie. Mianowicie, Jan, jak mi się wydaje, mógł celowo wykorzystać zmianę słów jako zabieg narracyjny, nie różnicowanie, tak? To nie jest różnica słownikowa, ale to jest bardziej różnica pragmatyczna. Nie chodzi o to, że agapao zawsze oznacza miłość boską, phileo tylko miłość ludzką. Chodzi o to, że w kontekście Ewangelii Jana powtórzenia, przesunięcia i przyjęcie słowa Piotra przez Jezusa, tak? No bo Jezus na końcu jakby dostosowuje się do Piotra, one tworzą pewne narracyjne, intertekstualne napięcie, zwłaszcza z mową pożegnalną Jezusa i z tym 13 rozdziałem w tej mowie. I teraz ten 13 rozdział wam tutaj przytoczę, bo on jest bardzo ważny, bo zaraz zobaczymy, jak wielka paralela jest między tymi dwoma dialogami między Piotrem a Jezusem. Otóż w 13 rozdziale Ewangelii Jana, tak, to jest rozdział, który rozpoczyna tą długą, taką mowę pożegnalną Jezusa w wieczerniku przed właśnie wydarzeniem męki śmierci. Jezus mówi tak: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Tam jest czasownik agapao. To jest ważne. Tak? Piotr będzie pytał o tą miłość za chwilę, Jezus będzie pytał o tą dokładnie miłość za chwilę Piotra. Tym samym czasownikiem. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Rzekł do niego Szymon Piotr. Zobaczcie, Piotr jest wprowadzony terminem Szymon, tak jak w 21 rozdziale. Szymonie, synu Jana. Tak? Nie jest Kefas tutaj jako Piotr, tylko pierwsze jest Szymon. I Piotr rzekł na te słowa: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: dokąd ja idę, ty teraz pójść ze mną nie możesz, ale później pójdziesz. Znowu bardzo ważne nawiązanie do Ewangelii Jana, naszej rozmowy, bo tam po naszym dialogu zaraz Jezus zapowiada Piotrowi, że prawda, inny cię opasze i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. To jest dokładnie wypełnienie tego, co tutaj w dialogu z Piotrem pada. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Patrzcie, mamy deklarację miłości Piotra, tak, oddania. Jezus pyta się w 21 rozdziale, będzie pytał się o tą miłość Piotra. Tymczasem w tym przypadku, w tym momencie jeszcze przed męką, Jezus odpowiada: życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, a ty trzy razy się mnie wyprzesz. Trzy razy wyparcie, tam później mamy trzy razy pytanie Jezusa. Więc moim zdaniem, tutaj zaraz to pokażę też na slajdzie, ten dialog poprzedzający opis męki, śmierci i zmartwychwstania, który przed chwilą przetoczyłem między Jezusem a Piotrem, jest pewną właśnie klamrą, taką ramą kompozycyjną, tak, że wraz z dialogiem po zmartwychwstaniu, z tym naszym dzisiejszym tekstem, stanowi taką klamrę, inkluzję, ramę kompozycyjną opowieści paschalnej, czyli o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Najpierw mamy ostatnią rozmowę Jezusa z Piotrem przed męką, to jest właśnie ta przytoczona tutaj z 13 rozdziału, i ona ściśle, jak widzieliśmy, tematycznie łączy się bardzo ściśle z tą pierwszą rozmową, czy jedyną taką rozmową Piotra z Jezusem po zmartwychwstaniu. Oba dialogi dokonują się w kontekście posiłku, czyli wieczerzy, co też jest ważne, i oba dotyczą tych samych kluczowych terminów. Tu pokazuję to na slajdzie. Mamy centralne wydarzenia paschalne w Ewangelii Jana, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie. I z jednej strony przed męką mamy ten niezwykły dialog właśnie Jezusa konkretnie z Piotrem, bardzo dużo podobieństw. I mamy ten właśnie dzisiejszy omawiany przez nas dialog w 21 rozdziale po zmartwychwstaniu: Piotrze, czy miłujesz mnie? Mamy cały szereg podobnych wątków i motywów. Tutaj je wypisałem na slajdzie, ale może nawet lepiej to będzie widoczne tutaj. Popatrzcie, w 13 rozdziale Jezus daje nowe przekazanie miłości. W 21 rozdziale Jezus pyta Piotra o tę miłość, agapę. Jan 13, Piotr deklaruje gotowość oddania życia za Jezusa. W 21 rozdziale Jana Jezus pyta Piotra o tę właśnie gotowość. w Jana 13 Jezus zapowiada trzykrotne zaparcie się Piotra. W Jana 21 Jezus pyta trzykrotnie o miłość Piotra. W Jana 13 Jezus zapowiada tak na razie enigmatycznie, że teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. W Jana 21 bardzo dokładnie Jezus to wyjaśnia. Dokładnie nawiązuje do tej poprzedniej rozmowy z Piotrem, kiedy mówi, że no zapowiada mu śmierć męczeńską, tak, że gdy byłeś młodszy, chodziłeś gdzie chciałeś, ale kiedy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce, inny cię przeprowadzi, opasze i poprowadzi dokąd ty nie chcesz. Tak? W obu dialogach okalających wydarzenia paschalne powracają dokładnie te same istotne kwestie. Jeszcze inny ważny wątek łączący. Na przykład to pierwsze pytanie Jezusa, tak, do Piotra. Pierwsze pytanie nie brzmi, czy mnie kochasz, tylko czy mnie kochasz bardziej niż ci. Bardzo ciekawe, to można tłumaczyć bardziej niż ci albo bardziej niż tych. To odsyła do dawnej pewności siebie Piotra, który wcześniej deklarował, życie moje oddam za ciebie, tak? A teraz Piotr już nie mówi, bardziej kocham niż oni. Nie porównuje się, nie składa wielkich obietnic. Odpowiada, Panie, ty wiesz. To jest język człowieka już doświadczonego przez własną niewierność, mądrzejszego o dojrzałą samowiedzę. A zatem w Jana 21 Jezus nie egzaminuje Piotra ze znajomości terminów greckich, agapao, fileo, wyższy, niższy rodzaj miłości, ale konfrontuje go z wcześniejszą deklaracją miłości Piotra aż po śmierć. Nie pyta Piotra o definicję, ale o prawdę jego serca po zdradzie. I użycie agapao i fileo nie pozwala na proste rozróżnienie miłości doskonałej, niedoskonałej, ale nie jest też przypadkowe literacko. Ono buduje bardzo subtelny dialog, napięcie, ukazując rezygnację Piotra z dawnych wielkich deklaracji. Tak? Jezus prowadzi Piotra od dawnej pewności siebie, tak? Prawda, że Piotr wszystko zrobię dla ciebie, prawda, takie wielkie deklaracje. Później one się okazały płonne, no bo Piotr ledwo zadeklarował, że życie odda za Jezusa, za chwilę go trzykrotnie zdradził. I to prowadzi właśnie do Piotra od tej dawnej pewności do tego pokornego, niezwykłego wyznania, Panie, ty wiesz. I po tym właśnie wyznaniu, takim bardzo pokornym, niezwykłym, głębokim wyznaniu Piotra, Panie, ty wiesz, następuje kluczowy moment. Z tej pokornej miłości, bo to jest prawdziwa deklaracja miłości, jak powiedzieliśmy, fileo to nie jest gorszy rodzaj miłości, z tej pokornej deklaracji rodzi się pasterska misja. To wtedy Jezus właśnie mówi do niego, paś owce moje. Miłość do Chrystusa zostaje przekształcona w odpowiedzialność za wspólnotę. Tak? Ta miłość jest gwarancją tego, że Piotr otrzymuje właśnie tą odpowiedzialność za wspólnotę. Jezus nie pyta go już, czy już nigdy mnie nie zawiedziesz. Pyta, czy mnie kochasz. I dodaje, jeżeli tak, oczywiście parafrazuję, jeżeli tak, to twoja miłość do mnie ma przybrać postać troski o moich uczniów. A zatem jeszcze jeden argument na korzyść tego, co mówię, i jeszcze jedno notabene sprostowanie tej klasycznej hipotezy, czyli pytanie, dlaczego Piotr się zasmucił, tak? Bo na końcu za trzecim razem zasmucił się Piotr, tak? Tu widzimy nawet, prawda? Ktoś zrobił zdjęcie zasmuconego Piotra, który właśnie rozmawia z Jezusem. I otóż w klasycznej tej interpretacji Piotr zasmucił się, gdyż Jezus zmienił ten czasownik, tak? Z tej wyższej miłości agapao na fileo, czyli obniżył standardy, obniżył oczekiwania, Piotr to zauważył, no i to go zasmuciło. No nie, tekst nie mówi, że Piotr zasmucił się, gdyż Jezus zmienił czasownik. Tekst wyraźnie mówi, że zasmucił się, ponieważ Jezus zapytał go po raz trzeci. I sednem jest to potrójne pytanie. On od razu Piotrowi uświadomiło, do jakiej sceny nawiązuje Jezus, tak? Odpowiadające potrójnemu zaparciu się Piotra. Apostoł bardzo dokładnie zrozumiał te paralele. A więc ta scena, tak, z nad Jeziora Galilejskiego działa jako bolesna, ale uzdrawiająca anamneza, czyli takie przypomnienie. Przy ognisku, bo obydwie sceny są przy ognisku. Przy ognisku Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa, Jana 18, i również przy ognisku po zmartwychwstaniu Jezus trzykrotnie pyta, Piotr trzykrotnie wyznaje miłość. Nie, to nawet widać na obrazku, proszę bardzo, dowód, że to było przy ognisku, tak? No nie, żartuję, dowodem jest Ewangelia, tak? Mówi, że Piotr przy ognisku zaparł się Jezusa i też przy ognisku trzykrotnie wyznaje miłość. Jezus przez to przypomnienie nie upokarza Piotra, tylko przeprowadza go przez pamięć winy, by to wspomnienie duchowo uzdrowić, by ta pamięć nie była już miejscem paraliżu, lecz miejscem powołania. Tutaj mamy drugie powołanie Piotra. Jezus po zmartwychwstaniu nie szukał swoich liderów teologicznych deklaracji, prawda, że o Panie, życie swoje oddam za Ciebie, ale radykalnej prawdy o sobie. Panie, Ty wiesz. Piotr nie zostaje tylko tu uniewinniony, zostaje na nowo powołany i posłany. To jest genialna logika janowej sceny. Miłość do Jezusa zostaje sprawdzona nie przez deklarację, ale przez troskę o tych, którzy należą do Jezusa. Paś baranki moje, tak? I co ciekawe, w jeszcze innym momencie mowy pożegnalnej Jezusa, chodzi o 15 rozdział Ewangelii Jana, Jezus łączy w ogóle właśnie te terminy i te idee agapao i fileo, kiedy mówi, nie ma większej miłości, używa rzeczownika agape, nad tę, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół i używa rzeczownika filoi, czyli przyjaciele, tak? Liczba pojedyncza od filos, przyjaciel. A więc zobaczmy, że Jezus w jednym zdaniu, w jednej perspektywie łączy, tak, agapao i fileo, czy rzeczownik agape, prawda, miłość, i filia, albo rzeczownik filos, przyjaciel. Te dwa rzeczowniki nie stoją tu w kontraście, lecz tworzą jeden schemat. Największa miłość, największa agape realizuje się w oddaniu życia za filoi. To jeszcze raz potwierdza, że filia nie oznacza niższego poziomu miłości, ale relacje przyjaźni, w której agape znajduje najwyższy wyraz. W tym świetle odpowiedź Piotra wyraża gotowość wejścia właśnie w tę logikę, gotowość oddania życia, ale nie dla udowodnienia czegokolwiek. Nie, Panie, życie oddam za Ciebie. To nie są deklaracje. Tak? To jest gotowość wynikająca z troski o powierzony Kościół. Nie? Paść baranki moje. A zatem, kochani, podsumowanie. Omawiany, bardzo ważny, kluczowy dialog w Ewangelii Jana, tak? Powierzenie władzy pasterskiej Piotrowi przez Jezusa po zmartwychwstaniu. Ten kluczowy dialog ewangeliczny najczęściej interpretuje się tak, że Jezus pyta Piotra, czy kochasz mnie miłością agapę? Dwukrotnie, prawda, jakby o to pyta. Na co Piotr odpowiada, stać mnie tylko na filia, tak? I gorszy rodzaj miłości, tak? Tymczasem u Jana, jak już wiemy, oba słowa nie działają jako dwa różne poziomy miłości, lepszy i gorszy. Działają raczej jako synonimy, ekwiwalenty lub wzajemne dopełnienia. One się przenikają nawzajem. I z drugiej strony ich użycie w tekście wydaje się mieć zamierzone znaczenie. To nie są tylko po prostu synonimy, to nie jest tylko upiększenie tekstu. To użycie, ono buduje dynamikę dialogu, stanowiąc intertekstualne, jak wyżej starałem się pokazać, nawiązanie zwłaszcza do pierwszego takiego ważnego dialogu Jezusa z Piotrem, czy może nie pierwszego, ale tego kluczowego dialogu przed męką, śmiercią i zmartwychwstanią z Jana 13. A więc mamy te dwie rozmowy, które wydają się pokazywać, że Jan nie działa przypadkowo, że Jan dobiera terminy świadomie. A zatem, kochani, w moim przekonaniu niewłaściwe są obie, nazwałem w tym przypadku to tak dość mocno, skrajne interpretacje czy skrajności. Tak, w moim przekonaniu niewłaściwe są obie wyżej wskazane skrajności, czyli z jednej strony za ostre rozróżnianie tych czasowników agapao i fileo, tak, że jako dwóch różnych rodzajów miłości, doskonałej i jakiejś ułomnej, i z drugiej strony druga skrajność, czyli brak całkowitego rozróżnienia, to znaczy traktowanie czasowników agapao i fileo jako kompletnie przypadkowe i zmianę jako jedynie stylistyczną. Tutaj ważne takie jakby ważny clue wykładu, mianowicie w ogóle to jest szersza idea. To kontekst determinuje, w jakim znaczeniu określone słowa zostały użyte w danym miejscu Ewangelii. W ogóle w literaturoznawstwie, w badaniach starożytnych tekstów i terminologii kontekst is the king, kontekst rządzi. To nie słowniki ustalają znaczenie słowa, tylko tekst i kontekst, tak? Słowniki są wtórne, słowniki powstają na podstawie po prostu tekstów, tak? Także to sam tekst ustala, jak w tym znaczeniu dane słowo wygląda, jak brzmieć tekst i kontekst, tak? I w związku z tym dla mnie, w moim przekonaniu, obie interpretacje są fałszywe, czyli z jednej strony za ostre rozróżnienie tych czasowników, a z drugiej strony zupełny brak ich rozróżniania. Jak zatem wyjaśnić różnicę terminologiczną, nie wpadając w taką, moim zdaniem, pułapkę naiwnej filologii, tak, rozróżniania tych terminów, ani nie spłaszczając tekstu do czystej stylistyki. Otóż wydaje mi się, że Jan buduje dialog przez serię przesunięć językowych, jego tekst pracuje przez powtórzenie z pewnymi wariancjami. Tak? Potrójny rytm pytań Jezusa i zmiana tonu w trzecim pytaniu mają istotne znaczenie teologiczne. To nie chodzi o to, że synonimy takie czy takie, ale ten potrójny rytm pytań, tak, nawiązujący do trzykrotnego zaparcia się Piotra, to dostosowanie się Jezusa do tego czasownika Piotra, to ma znaczenie. Jezus nie przeprowadza testu ze słownikowych definicji miłości, filio, agape, eros, ale przeprowadza duchową terapię po traumie zaparcia się. Doprowadza Piotra do wypowiedzenia miłości nie jako heroicznej deklaracji czy obietnicy, ale jako pokornego zawierzenia. Panie, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz. Najpiękniejszy teologiczny wniosek płynie z faktu, że w trzecim pytaniu Jezus właśnie przejmuje słowa Piotra. W strukturze literackiej tekstu Jana Jezus dostosowuje się do odpowiedzi ucznia, tak? Zna jego serce. Gdy Piotr to dostrzega, staje w prawdzie. Panie, Ty wiesz, na co słyszy, paś baranki moje. Najważniejsze w tym dialogu nie jest więc agape kontra filia, ale dawna pewność siebie Piotra kontra pokorna prawda Piotra przed Jezusem. A więc ten 21 rozdział Jana i ten dialog nie pokazuje Jezusa, który obniża wymagania wobec Piotra, tak? Już nie agape, tylko filia. Też nie pokazuje Piotra, który no, nie rozumie czy nie potrafi kochać, mówiąc tylko filia. Przeciwnie, to jest zupełnie nielogiczne takie twierdzenie, że Piotr jakby no, nie potrafi kochać. Jezus powierza mu urząd pasterski właśnie dlatego, że Piotr kocha. Tak? Ten tekst pokazuje raczej dojrzewanie Piotra do roli Kefasa, skały, pasterza i przyjaciela Jezusa. Miłość Piotra zostaje potwierdzona nie przez słowa, tak jak było kiedyś, wcześniej, w tym poprzednim dialogu, ale przez wykonanie polecenia Jezusa i ostatecznie przez oddanie życia, co w tej scenie zostanie zapowiedziane. W ten sposób 21 rozdział Jana wypełnia zapowiedź z Jana 13. Dokąd ja idę, ty teraz pójść nie możesz, ale później pójdziesz. W janowej teologii miłość filio, czy fileo, do Jezusa, to jest tak samo pełnia miłości jak agapao. Ona nie zostaje zamknięta w uczuciu, staje się służbą, odpowiedzialnością, pasterzowaniem, a ostatecznie gotowością oddania życia. I ostatni, podsumowujący wniosek, te spostrzeżenia, one myślę, że pomogą nam uniknąć takiej właśnie kaznodziejsko-psychologicznej czy moralizującej interpretacji Jana 21 na korzyść odczytania literackiego, teologicznego i eklezjologicznego. Drodzy moi, ta scena to nie jest tylko jakaś intymna rozmowa Jezusa i Piotra o uczuciach czy brakach Piotra. To jest scena wybitnie eklezjologiczna. Piotr zostaje wybrany, włączony w pasterską troskę Jezusa. Owce są Jezusa, paść baranki moje, trzodę moją, tak? Owce moje, Jezus cały czas mówi moje. Ale Piotr zostaje właśnie dzięki uzdrowionej miłości poproszony, żeby czuwał nad trzodą Jezusa. O ile w Jana 13 nie był jeszcze zdolny oddać życia za mistrza, choć to deklarował, to ostatecznie zostanie do tej miłości doprowadzony. Łaska Jezusa okaże się mocniejsza niż jego upadek. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Kochani, mam nadzieję, że was przekonałem w tym sensie, że najbardziej powszechny sposób wyjaśniania tej Ewangelii nie jest prawdziwy. To nie jest tak, że agape to jest najwyższy rodzaj miłości, a filia jakiś niższy, gorszy, słabszy. Tutaj podaję jeszcze wybraną bibliografię. Jej jest bardzo dużo, tutaj dosłownie to jest przykład tego, co sprawdziłem dla was przed odcinkiem. Tu jeszcze pokazuję dwa tłumaczenia. Z jednej strony Biblia Warszawska, a z drugiej strony Biblia Paulistów. Zobaczcie, że Biblia Warszawska tłumaczy obydwa terminy takim samym cały czas zwrotem miłujesz, nie? I być może robi dobrze, skoro tak jak powiedzieliśmy, to nie są różne pojęcia. One oznaczają miłość czy Boga do Jezusa, Jezusa do Boga, uczniów do Jezusa. Więc pytanie, czy robi lepiej Biblia Warszawska, zupełnie nie różnicując tych dwóch pojęć, agapao, fileo i tłumacząc wszędzie miłujesz, czy lepiej robi na przykład Biblia Paulistów, kiedy wyraźnie różnicuje te pojęcia, tutaj to pokazuje, tak? No ale tak jak mówię, ta interpretacja akurat troszkę skłania, widzę, że kaznodziei biblistów czy duszpasterzy do właśnie takiego rozróżniania, że agapao, aha, to jest agape, czyli ten najwyższy rodzaj miłości, filonie. Taka interpretacja jak w Biblii Paulistów jak najbardziej może być, no bo mamy te dwa różne terminy, więc warto wykorzystać polski, bo polski ma dwa terminy, miłować i kochać, więc jak najbardziej, i one są synonimiczne w pewnym sensie, więc jak najbardziej warto, skoro w Grece pojawiają się dwa terminy, warto w oryginale, w tłumaczeniu też dać dwa terminy, natomiast oczywiście z jakimś przypisem albo bez sugerowania, że chodzi o jakieś dwa różne poziomy miłości czy dwa rodzaje miłości. Kochani, no i przypominam, w opisie pod filmem można się zapisać na nowy webinar na temat świat i kosmos według Biblii. No i tak mnie też ciekawi, dajcie w komentarzach znać, czy ta moja interpretacja was przekonuje, no bo trochę wyszedłem przed szereg, nie? Bo zanegowałem z jednej strony najbardziej powszechną w Polsce interpretację tej Ewangelii, że mamy dwa różne poziomy miłości, ale też trochę zanegowałem te współczesne, krytyczne komentarze biblijne, które mówią o jedynie zmianie stylistycznej. Dajcie znać, czy was przekonałem. Trzymajcie się, do usłyszenia.